Tydzień temu miałem takie fajne słowo z Księgi Ageusza o świątyni Pana, o tym, że Izraelici budują sobie domy, wykładają je terakotą i kafelkami, a dom Pana stoi w ruinie. I mówiłem tu akurat nie o naszym zborze lokalnym, który stoi w ruinie, bo jak zauważyliście, mamy tutaj całkiem wiele fajnych wykończeń, różnych płytek, błazerii i kafelek. Ale mówiłem o tym, że tą świątynią Pana, która wymaga naszej troski, to są nasze serca, które są świątyniami Ducha Świętego. Powiedz serce. Amen. Wiesz, troszczenie się o życie to jest jak właśnie cały czas troszczenie się o swój własny dom, o swoje sprawy. Troszczenie się o własne serce, żeby było zdrowe przed Bogiem, żeby było miejscem zamieszkiwania Bożej obecności. Jest trochę tak, jakbyś wszystkie swoje sprawy odkładał na bok i poszedł i zajmował się Bożą świątynią, świątynią w Jerozolimie. To jest ta alegoria. I dzisiaj chciałem wam z wami się podzielić kolejnymi kilkoma myślami na temat serca, ale teraz już nie w odniesieniu do świątyni, tylko w ogóle do własnego serca. I tutaj ten fragment, który czytaliśmy w czasie zbierania kolekty o zebraniu tych pieniędzy, jest kontynuowany w ten sposób. Ewangelia Marka 6, 44. A było tych, którzy jedli chleby 5000 mężów. A zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprawili go na drugą stronę w kierunku Betsaidy, podczas gdy on sam odprawiał lud. A gdy odprawił lud, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, o około czwartej nocy przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni wstrząśnięci byli do głębi. I 52 werset. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Nie rozumieli cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. I wiecie, te dwa fragmenty o rozmnożeniu chleba i o burzy na morzu. One pokazują właśnie nasze serce. No, słuchajcie, wyobrażacie sobie, no mega cud. 5000 samych facetów nakarmione. Może drugie tyle jeszcze było kobiet i dzieci, albo jeszcze razy 3 te 5000. Może tam było 15000 ludzi. Mają 5 chlebów, 2 rybki. Jezus dokonuje cudu na ich oczach. Uczniowie są bezpośrednio zaangażowani w ten cud, bo ten cud dokonuje się na ich oczach, kiedy Jezus łamie te chleby i ich przybywa. I te ryby, a może też nawet w ich rękach się dokonuje, bo tak jak to jeden z osób, z którymi to studiowałem, powiedział, gdyby to sam Jezus miał robić, to by mu to dnia nie starczyło, żeby to, jeżeli nawet przełamany bochenek miałby być 2 bochenki i miałby to tak robić, to on samemu, gdyby to tylko w jego rękach miało być, to by nie starczyło czasu na tych 5000, więc prawdopodobnie to dokonywało się w rękach uczniów, kiedy oni szli i kiedy tych ludzi rozsadzonych w ponad 60 grupach obdarzali, to ten cud dokonywał się w ich rękach. Wiecie, oni byli naocznymi świadkami cudu, nakarmienia 5000 ludzi z 5 chlebków i 2 rybek, po czym zebrano jeszcze 12 pełnych koszów okruchów. Powiedz cud. Przydarzył ci się kiedyś jakiś cud? Tak? Bóg uzdrowił cię z bólu głowy? Coś może większego się wydarzyło? Słuchajcie, kto z was ma w sobie takie wyobrażenie o tym, że jakby to było dzisiaj? Prawda? Nikt z nas nie ma takiego wyobrażenia. Musimy sobie to przypomnieć, skleić i na pewno nie wzbudza to już takich emocji jak wtedy, kiedy Bóg uratował naszą sytuację. Tylko teraz to już jest jakaś tam kolejna rzecz, którą być może masz zapisaną gdzieś i możesz to przeczytać i pamiętać. Naprawdę utrwalamy te rzeczy przez to, że składamy świadectwo o nich, że zapisujemy je, że mówimy, że włączamy je do kazań. Wtedy te rzeczy zaczynają trochę żyć A jeżeli tylko były, wydarzyły się, to po jakimś czasie one blakną, one odchodzą. I wiecie, i tutaj oni nie potrzebowali tygodni, ani nie potrzebowali miesięcy. Tego samego dnia Jezus ich odprawił, wsadził do łódki, sam poszedł się modlić, rozpędził ludzi, powiedział: koniec konferencji, idźcie do domu, nakarmieni jesteście, nic wam nie jestem winny, poszedł się modlić na górę. Kiedy modlił się na górze, to wiedział, że jego uczniowie mają problemy na morzu, że jest burza, że ciężko wiosło, i mówią: a, idę do chłopaków, nie mogę ich tak samych zostawić. Idzie koło nich i oni myślą, że zjawa, zaczynają się bać. Boją się, bo jest burza. Jest powiedziane, że są wstrząśnięci do głębi tym wszystkim, co się wyrabia. Ale podsumowanie tego jest zupełnie dla mnie szokujące. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Gdyby rozumieli cud, który się wydarzył z chlebami, to słuchaj, oni by tam sami wyszli z tej łódki, wzięli ją na hol, po prostu liną, jak się nazywają ci, którzy holowali barki na Wiśle, burłacy? Nie wiem, jak to się nazywali, specjalni tacy flisacy? Nie, to spływy były, ale ci, którzy właśnie ciągnęli na linach wzdłuż brzegów, łodzie. Tak, specjalny zawód był. Więc gdyby oni pamiętali, co się wydarzyło, gdyby to do ich serc dotarł ten cud, a nie tylko do umysłów, to słuchajcie, to oni by po prostu nie mieli żadnego problemu z tą burzą, która była na morzu. Oni by powiedzieli: to jest Jezus. Ja jestem. On tu zresztą się im przedstawia. Jam jest. Oni by byli w innym miejscu. Ale nie byli w stanie. Zobaczcie. Czego nie byli w stanie przeskoczyć? Czego nie byli w stanie przeskoczyć? Nie byli w stanie przeskoczyć nieczułości własnych serc. Czasami wiecie, pastorzy, kaznodzieje są oskarżani za to, że próbują wzbudzić entuzjazm w czasie kazania, albo się pastwią na ludźmi, albo straszą ich, albo im za wiele obiecują. Zawsze się mówi: pastor, dobra. Jak był ten taki pastor, taka stara anegdota, przepraszam za opowiadanie starych kawałów, możecie zawsze sobie nowego pastora wziąć, ale był po prostu ten pastor, który po prostu zawsze przesadzał w kazaniach, w liczbach zawsze przekazał. Zawsze mówił, była ewangelizacja, nawróciło się 5 osób, on mówił w niedzielę, że super ewangelizacja była w sobotę, 50 osób się nawróciło. W jakimś czasie już starsi stwierdzili, że po prostu, że już dosyć tego, że on jest pastorem, nie może kłamać. Wzięli go na rozmowę, powiedzieli: pastorze, nie wolno, trzeba mówić prawdę. Pastor jest rozentuzjazmowany, cieszy się tymi grzesznikami, coś nawrócił, ale proszę podawać prawdziwe cyfry. No i minęło parę tygodni, on pojechał na jakąś konferencję i słuchajcie, i mówi, słuchajcie, i była tam taka ogromna sala, na której głosiłem. I patrzy, a starsi w pierwszym rzędzie tak łapią się, a mówi: ale taka wąziutka. Skorygował. Więc wiesz, my czasami oskarżamy o te przeentuzjazmowanych kaznodziejów, którzy albo za bardzo straszą, albo za bardzo są rygorystyczni, albo za bardzo się podniecają, albo sami przeżywają za bardzo, narzucają się ze swoimi łzami, albo spróbują zbrudzić zbyt wiele radości. Ale wiecie, dlaczego oni tak robią? Dlaczego my to robimy? Dlaczego my i ja i moi koledzy z pracy tak robimy? Właśnie dlatego, że jeżeli coś nie dociera do twojego serca, a dociera tylko do rozumu, to nie wykonuje wystarczającej pracy w twoim życiu. Jeżeli twoje serce się nie obudzi, to nie jesteś w stanie zrozumieć tego, w czym bierzesz udział, nie jesteś w stanie rozwiązać równania 2 plus 2 równa się 4, nie jesteś w stanie połączyć kropek. Oni nie byli w stanie połączyć kropek. Oni patrzyli na cud, za chwilę potrzebowali cudu, mieli Jezusa chodzącego po wodzie i co powiedzieli? I byli przerażeni, byli wzburzeni do głębi, nie wiem jak tam, wstrząśnięci do głębi, nie wiem jak mówią wasze tłumaczenia. Nie byli w stanie nic zrozumieć. Dlaczego? Bo nieczułe były ich serca. I właśnie o tym chciałem z wami się podzielić kilka słów. Żebyś zwrócił uwagę na swoje serce, świątynię Ducha Świętego, jako na obszar, który jest powołany nie tylko do tego, żeby rozumieć, ale żeby czuć, żeby być wrażliwym organem, żeby być narodzonym na nowo. Słowo Boże mówi, że nowe przymierze polega na tym, że Bóg zamienia nam serce z kamienia na serce mięsiste, żeby ono było wrażliwe. Wrażliwe. Słuchajcie, dzisiaj mamy Może taki mamy problem trochę czasami, bo mamy erę nadwrażliwości trochę taką i przewrażliwień wielu. Ludzie są bardzo delikatni i tak dalej. Tylko, że to nie jest ta wrażliwość serca, do której Bóg nas wzywa. To jest często wrażliwość taka polegająca na ja, mnie, moje, żeby mi wszyscy dogodzili. To nie jest wrażliwość polegająca na tym, że ja jestem w stanie czuć to, co inni czują i przeżywają. Więc wiesz, jeżeli mamy rzeczy zrozumieć, to najpierw nasze serce musi czuć te rzeczy i musi być pochylone nad tym, co się wydarza. Wiesz, czasami po prostu ktoś coś zrobi, my go krytykujemy i mówimy, słuchaj, źle to zrobiłeś. On mówi, co źle zrobiłem? Dobrze zrobiłem. Czyż tak Biblia nie mówi? Tak Biblia mówi, tak? Mówi, słuchaj, musisz z miłością do tych ludzi podchodzić. Jaką miłością? Z prawdą trzeba do ludzi podchodzić. Trzeba im prawdę mówić, że są grzesznikami. Ale wiesz, Jezus powiedział tej kobiecie cudzołożnej, powiedział jej, ja ciebie nie potępiam. Oni od razu wyskakują, mówią, co? Co nie potępiam tylko? On jeszcze coś powiedział. Pastorze, czytaj Biblię. On tam jeszcze powiedział, idź i nie grzesz więcej, powiedział. Wiesz, i tego typu historie. Myślę, że każda rzecz, z którą się zderzamy, powinniśmy najpierw uruchomić swoje serce, a potem dopiero uruchamiać swój rozum, bo nie jesteśmy, bo wtedy nie będziemy w stanie zrozumieć tego, co się dzieje. Powinniśmy uspokoić nasze serce przed Bogiem, strzec go mocno. I tutaj, słuchajcie, w tych kolejnych rozdziałach pojawia się cały czas ta sama historia z sercem. Później w 7 rozdziale, zaraz po tym, w 6 wersecie, Jezus mówi tak. On zaś im rzekł, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, lecz serce ich daleko jest ode mnie. Więc wiesz, krytyka wobec świata religijnego Jezusa jest taka, że on ma przykazania, ma Torę, ma przepisy, robi rzeczy jak należy, nawet mówi rzeczy jak należy, bo on mówi, ten lud czci mnie wargami. Ale Jezusowi to nie wystarcza, bo on zagląda do serca i mówi, że tam jest popłoch, tam jest po prostu dziadostwo, tam nie ma przeżycia, tam jest odległość od Boga daleka. Daleko są sercem ode mnie. Mogą być dobrze w postępowaniu, mogą być korekt, jeśli chodzi o słowa, ale serce, czy jest blisko? Wiecie, czasami coraz częściej mam tak, że swoje samopoczucie określam przez to, co dzieje się z moim sercem. Moja żona wczoraj była na szkole uzdrowienia wewnętrznego, wykładała cały dzień i miałem generalnie bardzo dobry dzień. Miałem rano sobie zrobiłem parę punktów, czym się będę zajmował, co będę czytał, co się będę modlił, gdzie pójdę i bez jednego punktu cały plan wczoraj zrealizowałem. Ale Iza wróciła do domu, usiedliśmy i ona się mnie pyta, Marek, jak dzień? Ja mówię, wiesz, dzień był bardzo fajny, tak pyk, 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 cała checklista, ale mówię, wiesz co, czuję się taki jakiś taki zagubiony, tak jakby Bóg był gdzieś daleko. Wiesz, i to jest fajne, że mamy z moją żoną jedność wiary, jedność serca, bo ona to po prostu usłyszała i ona powiedziała, okej, czasami tak jest, miała swoje też zajęcia, swoje przeżycia, ale powiem ci, to jest dobra refleksja, to jest dobra refleksja. Ktoś inny by powiedział, co, po prostu, wiesz, się rozklejasz się po prostu, tam fanaberie w głowie, serduszko mu było za daleko od Boga, Boga nie widział, albo nie czuł Boga przez cały dzień. Tyle pożytecznych rzeczy zrobił, a po prostu teraz tam się po prostu rozwodzi nad serduszkiem i emocjami. Ale wiesz, ale Bóg naprawdę, On potrzebuje naszych serc, bo nasze serca są świątynią Ducha Świętego. Nie nasze łapy, nie nasze mózgi, ale to, czy jesteśmy sercem blisko Pana. Amen? Bo nasze serca będą decydowały o tym, co się będzie działo dalej. Ten fragment, który czytaliśmy tydzień temu. Strzeż swojego serca, czuj niż wszystkiego innego, bo z niego tryska źródło życia. Przypowieści 4:23. Ono właśnie o tym mówi, że serce jest głównym motywatorem wszelkich działań w naszym życiu. My byśmy oczywiście chcieli, żeby nasz rozum był motywatorem wszystkich rzeczy. Ale prawda jest taka, że reklamy, świat marketingu, wszystkie pokusy, kłamstwa diabła nie bazują na naszym intelektualnym rozpoznaniu rzeczy, ale absolutnie bazują na emocjach. Dlatego człowiek, który nie ma uzdrowionego serca, nie przeszedł terapii, nie przeszedł uzdrowienia wewnętrznego, wyłoży się na pokusach, które mu diabeł będzie podkładał, mimo tego, że wie, że tych rzeczy robić nie można. Ponieważ głód jego serca za pokojem, satysfakcją, napojem i pokarmem sprawi, że nie będzie w stanie odeprzeć ataku w momencie zmęczenia, frustracji, gniewu i potrzeby. Amen. W czerwcu na wakacjach siedziałem, medytowałem, miałem dobry czas z Bogiem i sobie po prostu napisałem postanowienie na najbliższy rok. Często robię na urlopach takie postanowienia. Są lepsze postanowienia niż na Sylwestra, te wakacyjne. Bo wakacyjnie to te postanowienia przez tydzień projektuję, co będę robił w najbliższym roku. I sobie zapisałem w moim pamiętniku, napisałem sobie w lipcu, w najbliższym roku nic sobie nie kupię. Będę kupował rodzinie, będę kupował dla domu, jak będzie coś potrzeba, kościół, ale dla siebie osobiście nic sobie nie kupię. Jedzenie jest okej, tak, bo to cała rodzina je, jemy, ale mówię, koniec, żadnych gadżetów, żadnej odzieży, mam odzieży na zapas, na kilka lat, po prostu jak będą jakieś dziury, to mam inne ciuchy, które nie mają dziur, naprawdę, jest elegancko, mówię, kończę z tym wariactwem. I słuchajcie, przez 2 miesiące się udało. Po prostu bez problemu, po prostu. Miałem to w głowie. Coś mi przychodziła ochota? Nie. Byliśmy z Izą w jakimś sklepie i Iza mówi, słuchaj, tu coś potrzebujemy kogoś, nie wiem, jakiś kosz, opiekacz dla dzieci do tostów. Iza mówi, kup opiekacz dla tostów. Ja mówię, ja tostów nie jem. A Iza mówi, ale to dla dzieci. Dobrze, kupujemy, okej. A w środku miałem to postanowienie z pamiętniczka i tak dalej. Ale słuchajcie, przyszła jesień, liście opadają, listopadoza, jak to mówią, tak? Pojawił się krótszy dzień i nagle człowiek jakiś taki, jakby mu czegoś brakowało. Czego tu człowiekowi brakuje? No, czego mu brakuje? No, brakuje mu, no. Całe życie się znieczulał, chodząc na zakupy i tu sobie coś kupi, i tu sobie coś kupi. No, chociaż skarpetki, no. Chociaż te takie ładne, kolorowe, na te szare dni kupię sobie tęczowe skarpetki. No, albo coś innego po prostu, żeby jakoś tak rozruszać. Słuchajcie, i po prostu ciapas. Kupiłem jedną rzecz, drugą, trzecią. Dzisiaj rano siedziałem, przygotowywałem to kazanie. Mówiłem, rozum, serce. I nagle sobie przypomniałem. Boże, miałem postanowienie na początku lipca, a ja już po prostu wydałem po prostu kilkaset złotych, po prostu łamiąc tamto przyrzeczenie. Tak będzie z wszystkim w twoim życiu. Jak nie upilnujesz serca, to twój umysł nie pomoże ci upilnować tych rzeczy. Jezus mówi, nie zrozumieli, bo ich serce było nieczułe. Ich serce było z dala od Boga. Teraz jak przewrócicie kartkę, to znowu mamy, nie, jeszcze tutaj w tym rozdziale 7 jest powiedziane tak. Jezus na osobności z uczniami rozmawia i mówi tak. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwa, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i zanieczyszcza człowieka. Z serca ludzkiego te rzeczy pochodzą. Gdzie serce my? Oczywiście byśmy chcieli tak powiedzieć, że okej, nowe narodziny, mam nowe serce, nowego ducha, narodziłem się na nowo, ale w Biblii serce to nie jest tylko nowy duch narodzony na nowo. Ale to są zawsze te najgłębsze motywacje, które muszą być podporządkowane przez relacje z Panem i z Bożym Słowem, bo one i tak, serce będzie pierwszym motywatorem do wszystkich działań. Więc trzeba się pochylić nad sercem, żeby ono było, tak sztucznym językiem powiem technicznym, ale prawidłowo zaprogramowane przez Bożą obecność i przez Boże Słowo, tak? Słuchajcie, nie zdradziłem mojej żony z żadną kobietą przez 30 lat małżeństwa. Jak myślicie, czy warto to kontynuować? To był straszny, to był taka rzecz, z której się nikt nie śmieje. Wiecie, ale dlaczego ja nie zdradziłem mojej żony przez 30 lat małżeństwa? O, ktoś dzwoni, żeby powiedzieć, że może zdradziłem, a może dlaczego jest odpowiedź pada nie naraz, nie wiem. Słuchajcie, ja oczywiście nie przeceniam swojej moralności i swojej siły. Ja po prostu pewnych rzeczy po prostu boję się zrobić, bo jak sobie tylko wyobrażę, jakie były tego konsekwencje, to jest rozwalenie całego życia na wszystkie strony. Widziałem trochę takich akcji, takich po prostu rozrywkowych kolesi w okolicach 40 lat i naprawdę po prostu głowa mi się na zawiasach kręciła aż do bólu po prostu. Jak może? Więc ja po prostu pewnych rzeczy po prostu nie robię, bo się najzwyczajniej w świecie boję. Niektórzy z was dlatego też dają dziesięciny, bo się boją. Niektórzy z was nie wykradają pieniędzy ze skarbonki tutaj, jak kawę biorą, bo się boją, że ktoś zauważy. I wiele rzeczy robimy dlatego, że po prostu inni ludzie widzą, tak? Czyścimy toaletę po sobie w kościele, bo jak wychodzimy, to nie wiadomo, czy tam ktoś nie czeka, żeby zaraz wejść i on nas zobaczy. I w ogóle wiele rzeczy robimy w naszym życiu dlatego, że się zwyczajnie boimy, bo nie wypada i tak dalej. Taka jest natura ludzka, nie oszukujmy się. Odwróć się do swojego sąsiada, powiedz, nie oszukuj. Oszukuj się. Tak jak mówi, tak jak powiedział jeden kaznodzieja, powiedział, nie przejmuj się, jesteś o wiele gorszy niż myślisz, że jesteś. Ale Bóg kocha się bardziej niż kiedykolwiek pomyślałeś, że cię kocha. I wiele bardziej niż kiedykolwiek na to zasługiwałeś. Natomiast, kiedy idę dalej w tym moim rozważaniu o tym niezdradzaniu żony, to powiem wam, że prawdopodobnie jednym z najważniejszych motywów, albo drugim po tym strachu, nie wiem jak to jest, niech to Bóg osądzi, to jest to, że jestem po prostu absolutnie uzależniony w miłości i w przywiązaniu do tej kobiety. Wpuściłem ją do serca. Co prawda, nie wiem, czy to było dobre i czy to mi krzywd jakiś nie spowodowało, że ją wpuściłem do serca na tyle lat. Ale prawda jest taka, że to, że ona siedzi tak głęboko w sercu, powoduje, że pewne rzeczy mi nawet do głowy nie przyjdą. Po prostu nie przyjdą mi. Czasami to, że ona siedzi w sercu moim, nawet powoduje pewne szlachetne odruchy w jej stronę ze mnie. I powodem tego jest to, że ona tam siedzi w moim sercu. Wiecie, ja nie wszystko, co robię dla mojej żony, wynika z obliczeń. Rozumiesz, że po prostu ona obiad, to ja naczynia. Ona deserek, to ja kawę. Ona co, żeby tam równowagę zachować. Równowaga jest bardzo ważna, należy ją doceniać. Absolutnie, równowaga jest bardzo dobrze. Jak chcesz coś o równowadze posłuchaj, to słuchaj sobie wykładów Marka Gungora na temat małżeństwa, przez śmiech do drugiego małżeństwa. On mówi, że każde małżeństwo może być dojechane przez brak sprawiedliwości i równowagi. Po prostu jedna ze stron, że w pewnym momencie może się obudzić i powiedzieć, kurna. O, przepraszam, nie wiem, czy to było. Ale w małżeństwach, jak się mówi, to cytowałem. Jedna strona może się obejść i powiedzieć, basta! Po prostu za daleko to zajechało i po prostu coś się rwie. Więc równowagę też doceniamy. Ale tak naprawdę, no przecież to nie na kalkulacji polega. Po prostu robię dobre rzeczy, bo mi to samemu sprawia przyjemność, a dlatego mi to sprawia przyjemność rzeczy, które robię dla niej, dlatego, że wpuściłem ją do swojego serca. I taki jest mechanizm serca, który przewyższa mechanizm rozumu. Skąd się bierze tęsknota? Przez to, że wpuściliśmy kogoś do serca na początku. Moja żona niedawno pojechała, właściwie tylko na 3 dni pojechała za granicę samolotem. Ja po prostu siedziałem w domu i sobie myślę po prostu, byłem nienormalny. Po prostu. Tak to należy opisać. Musiałem sobie wynajdować zajęcia. Więc w ogóle jest po prostu kanał, że ja po prostu nie pojechałem z nią. To jest po prostu, jest jak do tego doszło, nie wiem. po prostu kanał. I tego typu sytuacje. Więc to jest sercem. I dlatego uporządkowane serce to jest po prostu owocne życie i świątynia, która jest oddzielona dla Pana. Wiesz, czasami spotykam się z wierzącymi, takie na przykład studium biblijne, tak? Robimy sobie, gadamy o Biblii. Albo dyskutujemy o czymś, albo dyskutujemy o jakichś doktrynach na fejsie. Wiecie, często mam takie wrażenie, że jak przyjdzie co do czego, jak przyjdzie test, przyjdzie próba, to większość z nas nie pójdzie za tym, co myślimy i co uważamy. Bo serce nas nie będzie w stanie zaopatrzyć w to, żeby tam pójść. Wiecie, jak byłem młodym człowiekiem, to się modliłem, żeby umrzeć śmiercią męczeńską dla Chrystusa. Taki byłem pojechany. Już przeprosiłem Boga za to, powiedziałem, że to nie liczy się, że miałem mało poznania i w ogóle łaska Boża nad tym. Wiecie, jak po prostu, tak, byłem dzieckiem, nie wiedziałem co mówić, byłem niepełnoletni. Dzisiaj się modlę i modlę się, mówię, Boże, nigdy nie postaw mnie w miejscu, w którym nie będę w stanie przejść próby i Ty wiesz, Ty już dzisiaj wiesz, że nie będę w stanie przejść próby. Ty już dzisiaj wiesz, że nie będę w stanie przejść próby. Wiecie, czasami mam takie zwykłe, proste testy. Bardzo lubię te społecznościowe portale, tam się udzielać na nich, coś pisać. Czasami lubię coś kontrowersyjnego powiedzieć, aż mi to radość sprawia, że tam się po drugiej stronie paru wścieka. Po prostu no tak mam, po prostu lubię to. Lubię takie rzeczy też robić, no i co ja poradzę. Tylko czasami po prostu przez to, że tak idę za tym sercem, którym są właśnie te wszystkie rzeczy, które są zapisane, przed chwilą czytaliśmy, no to później zapominam, że to mi się wróci do mnie. I potem wraca do mnie w postaci jakichś gości, którzy mnie napominają, korygują, albo prześladują, albo chcą dyskutować. I kiedyś miałem taką postawę. Dobrze, wchodzę do internetu. Dobra. Będę udzielał się na tych wszystkich portalach. Będę dużo mówił. Może to kogoś dotrze, zbawi kogoś, może kogoś pobłogosławi. Dobra. Kolega mi powiedział, Marek, tam trzeba pozwolić na to, żeby wszyscy ludzie, wiesz, tam komentowali, bo to jak źle komentują, nawet lepiej, bo wtedy te posty lepiej chodzą. Tylko wiesz, wtedy musisz mieć taki twardy być wobec siebie, żeby to, wiesz, żeby mieć taką skorupę, że to nie traktować tego osobiście. Niech oni tam piszą, ty się nie przejmuj, jedź dalej, to super nawet, wiesz, to powiem wam, nigdy tego nie byłem w stanie zrobić. Nigdy. Jestem w stanie, czytam, coś wrzuciłem, za chwilę czytam, już żałuję, że wrzuciłem. Już komentują, mówię sobie, dobra, okej, może to jeden tylko tak to zauważył, drugi już pisze, za chwilę trzeci się wyzłośliwia, później ten jak się wyzłośliwia, to jest pokazywany jego znajomym, bo tak ten algorytm działa, więc paru innych, którzy podzielają jego opinię, już się pojawia, już jest szambo. Ja wtedy mam tylko, tak, na prywatnym to mogę wyrzucić ze znajomych, albo zaprogramować tą osobę w osoby, które nie widzą tego posta, czy zakluczyć ją, tak? Ale jak umieściłem na Marek Ciesiłka Pastor, na publicznym, no to już tylko mi pozostaje twarde blokowanie, że ta osoba nigdy nic więcej nie zobaczy o mnie w internecie. I wtedy wiesz, i wtedy dochodzę do miejsca serca, jaki ja po prostu wytrwały jestem, jaki odporny na krytykę jestem, ile jestem w stanie unieść po prostu, bo to wyłazi. Podnosi się poziom, no i co? Pływasz, nie pływasz? Już dasz radę, jeszcze dalej pobiegniesz, dalej popłyniesz. I to wszystko jest uzależnione od kondycji serca, a nie od tego, że ja wiem, jak działa internet, co z nim zrobić, jak to funkcjonować, bo bierzesz to do siebie. Zobaczcie, jakie macie sytuacje, jak ktoś wam opowiada o czymś, co strasznego przeżył. I macie taką myśl. Rozkleja się, histeryzuje, przesadza. Co wielkiego. Macie to tak, nie? Po prostu ktoś coś... I po prostu nie jesteście w stanie tak się z tą osobą zidentyfikować, że to naprawdę było trudne dla tej osoby. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to nie jest kwestia rozumu. To nie jest kwestia suchej analizy. Dopiero jak się znajdujesz w pewnych sytuacjach, to dopiero twoje serce zaczyna bić i po prostu reagować w związku z tą sytuacją. Jak zostawałem pastorem, to wiedziałem, okej, Jezus powiedział, mnie prześladowali, was prześladować będą. Jak mnie nazwali Belzebubem, to jak was nazwą? Halleluja, wchodzę do tego zespołu. A potem mnie nazwali Belzebubem, a ja tak... A rozum był ustawiony przez Słowo Boże. Ja wiedziałem, że to jest w pakiecie, że to było, podpisałem umowę, tam było, że Belzebubem i... Ale jak to przyszło co do czego, to... Czytamy... Tak, my jesteśmy chrześcijanami, Jezus powiedział, jak cię uderzą w jeden policzek, nadstaw drugi, tak, my to rozumiemy, tak jest napisane. Później cię lutują w papę i ty po prostu, niektórzy to od razu tam mają, zdrowy odruch, wszystko na miejscu i sprawa załatwiona. Dopiero za 3 dni sobie przypominał, coś tam było, jakimś nadstawianiu polika. Ale niektórzy mają wielkie cierpienie, bo by chcieli oddać, nie mogą oddać, bo rozum im blokuje, ale serce fika i wtedy zamiast oddać komuś w papę, chodzą całe tygodnie i projektują, co tej osobie powiedzą, jak ją spotkają. I po prostu żyją wewnętrznym dialogiem z tymi osobami, które skrzywdziły je. I to po prostu się nie kończy. Co ja mu powiem, jak go spotkam? No to powiem, temu to powiem. Nie, 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 to było źle. Nie, ja mu powiem. Tak, o, to będzie dobre. Bo ty myślisz dalej, mówisz, nie, 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 jeszcze inaczej. To będzie lepsze, albo tak. I po prostu, jakbyś miał to spisać, to byś książkę napisał, co ty mu powiesz. A to jest serce, to nie jest rozum. To są emocje, które po prostu nie potrafimy nad nimi panować. I to jest serce, dlatego serce jest tak ważne. Teraz przewracamy stronę i mamy ósmy rozdział, tak? I tutaj mamy, słuchajcie, na początku ósmego rozdziału jest nakarmienie 4000. Tam było nakarmienie 5000, tu jest nakarmienie 4000. Tam było nakarmienie 5 chlebami, 2 rybami, a tu mamy drugie nakarmienie 7 chlebami. 4000. Nakarmili, był cud, elegancko. 9 werset mówi, było ich około 4000 i rozesłał ich. Zaraz też wsiadł do łodzi z uczniami swoimi, pewnie już może go wciągnęli, już mu nie pozwoli na górkę pójść pomodlić się, przypominając sobie poprzednie rozmnożenie, jak ich posłał sam na łódkę, więc wsiadł razem z nimi. A potem przyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, wystawiając go na próbę i żądając od niego znaku z nieba. I westchnąwszy w duchu swoim, czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. Wiecie, dlaczego Bóg czasami nie chce dawać cudów i nie chce dyskutować z nami? Bo on widzi nasze niespokojne serce. Widzi nasze niespokojne serce. Ja kiedyś przyszedłem do Andrzeja Nędzusiaka, akurat nie mogę wam powiedzieć, w jakiej sprawie przyszedłem, ale byłem strasznie wzburzony tam na pewną sytuację. Pewien pastor z Kościoła Bożego w Chrystusie, czyli z naszego kościoła, wypowiedział się publicznie na jakiś temat. I ja poszedłem do Andrzeja, żeby z nim porozmawiać, że Andrzej powinien z tamtym porozmawiać, bo on reprezentuje Kościół Boży w Chrystusie. I przyszedłem i przyszedłem i usiadłem. I słuchajcie, i Andrzej nie chciał ze mną rozmawiać. I ja mówię, Andrzej, rozmawiaj ze mną. A on na mnie patrzy i mówi, Marek, nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Czemu nie ma o czym rozmawiać? Bo ty już wiesz, jak powinno być i co trzeba zrobić i to nie ma miejsca na żadną rozmowę. Wróciliśmy do tej rozmowy dopiero wiele tygodni później, jak się sytuacja uspokoiła, jak zobaczyłem inne wątki, jak sam mogłem z tym gościem porozmawiać. Ale to jest dokładnie to, co tutaj się dzieje. Przychodzą faryzeusze i mówią, hej, tu potrzebujemy po prostu argumentów, my chcemy wiedzieć, jak rzeczy się mają, chcemy cudów, chcemy potwierdzenia. Wiecie, przed chwilą jest 4000 nakarmionych znowu. Jezus mówi, to nie tędy droga, wasze serce jest z daleka ode mnie i tu nic nie pomogą. Argumenty, dyskusja, wytłumaczenie. Wiecie, czasami to jest ta też sieciowa taka sytuacja, nie? A dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać? Dlaczego mi nie wytłumaczysz? Lekceważysz mnie, tak? Nie chcesz mi odpowiedzieć na moje pytanie. Ale w pytaniu jest wyraźna teza i oskarżenie siedzi. I nie ma w ogóle przestrzeni, żeby w ogóle reagować na to w sensowny sposób. Ale ktoś się domaga, bo chce wiedzy, chce wiedzieć jak jest, chce zrozumieć. Wiesz, zanim cokolwiek pojmiemy dobrze, to musimy uspokoić nasze serce i pozwolić Duchowi Świętemu dotrzeć. Musimy mieć postawę serca, która powie, która temu, który ma nam udzielić odpowiedzi, Bogu nawet, to też tak działa, że będziemy w stanie usłyszeć każdą odpowiedź. Niedawno rozmawiałem z jednym człowiekiem, który powiedział, ja nie jestem pastorem i kościoła nigdy nie założę, mi Bóg nic na ten temat nie powiedział. Ja bardzo szybko powiedziałem, ja się wcale nie dziwię, że Duch Święty ci nic na ten temat nie powiedział. Bo nawet jakby mówił, to ty byś w ogóle nie był w stanie tego usłyszeć, bo ty już postanowiłeś o drodze swojego życia. Więc nie ściemniaj teraz, że Bóg mi nic na ten temat nie powiedział, jak ty już się zaparłeś rękami i nogami i ty już wiesz, że żadnego kościoła nie prowadzisz, nie będziesz, pastorem nie jesteś i na to mówisz, że bo ci Duch Święty nic nie powiedział. A ja w tym, jak ty to mówisz, już widzę, że Duch Święty nie miał szansy ci nic nigdy powiedzieć. Okej? Więc słuchajcie, nasze dzieci kończą nam nabożeństwo. Jednak nikt nie zakręcił kurka, ale dobrze. Ostatni fragment przeczytam. Marka 8, od 17. Nie, wsiedli do tej łodzi. Uczniowie rozmawiają w łodzi. Uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Marka 8, 14. Z sobą do łodzi tylko jeden bochenek. I nakazał im mówiąc, baczcie, wystrzegajcie się faryzeuszów i kwasu Heroda. On mówi o tych faryzeuszach, z którymi przed chwilą przy łódce porozmawiał. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym to rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, nie widzicie, macie uszy, nie słyszycie i nie pamiętacie. Po raz drugi te same słowa padają. Tam w 7 rozdziale: nie rozumiecie bowiem cudu z chlebem, gdyż serce ich było nieczułe, nie rozumieli. A tu mówi: czy jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, nie słyszycie i nie pamiętacie? Tych chlebów, które rozmnożyłem, tego cudu? Serce jest drogą do zrozumienia rzeczy. I właśnie dlatego Słowo Boże mówi, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości i poznania. I to się, wiecie, to się wydaje nielogiczne, bo wydaje się, że początkiem drogi do Boga jest wzbudzona emocja strachu, lęku, obawy. Co, jak to się ma? Jak biorę Biblię i czytam, że Bóg mnie kocha i rozumiem, że mnie kocha, to ja przyjmuję Ewangelię zbawienia. No to by było tak elegancko, gdybyśmy nie mieli serc i gdybyśmy mieli same rozumy. Przychodzi robot, mówi: idę na złom. Podłączają mu pendrive'a, wgrywają mu: nie idziesz na złom, jesteś wybrańcem. Wychodzi po pendrive'ie: jestem wybrańcem, nie idę na złom. Tak byś był robotem i byś działał na podstawie algorytmów, to by tak było. Ale jesteś człowiekiem, który ma serce. I jeżeli ty masz nabyć mądrości, jeżeli ja mam nabyć mądrości, to musi być poprzedzone emocją. Miłością do Boga, zakochaniem się, drganiem serca. I tak jak tu jest powiedziane, to jest ten słynny fragment, początkiem mądrości jest bojaźń Pana, z przypowieści 1:7. To jest właśnie o to chodzi. Jeżeli tobą coś nie wstrząśnie, jeżeli się nie upamiętasz, nie nawrócisz, nie zegniesz kolan, nie wystraszysz się trochę Boga, albo nie zakochasz się w Bogu, jeżeli nie pójdzie pragnienie twoje, to nie będziesz w stanie nabrać rozumu. Jeszcze nie widziałem człowieka, który powiedział: aha, dobra, ochrzcijcie mnie. Nie widziałem takiego człowieka jeszcze. Zawsze była walka, zawsze było: dokąd to zmierza, ile mnie to będzie kosztowało. I to jest tędy droga właśnie. Dobrze. Widzę, że dzieci jednak nas do końca nie chcą prześladować, to dobrze. I dalej czytamy inne fragmenty o sercu, już teraz nie z Ewangelii. Przypowieści 3:7. Nie bądź mądry we własnych oczach, ale bądź głupi we własnych oczach? Nie. Nie bądź mądry we własnych oczach, ale bój się Pana. Zobaczcie, jakie zestawienie. Mądrość i rozum i bojaźń Pana. Przypowieści Salomona to było 3:7. Przypowieści Salomona 3:5. Ufaj Panu z całego serca, ufaj z serca i nie polegaj na swoim rozumie. To znaczy, że co, że mamy rozum wyrzucić na śmieci? Nie, nigdy. Rozum jest dany nam od Boga i rozum ma być przemieniany przez Słowo Boże. Ale według tego fragmentu jest powiedziane, że wszelkie sensowne działanie jest poprzedzone zaufaniem do Boga w swoim sercu, a potem kalkulowanie na ten temat. Nie polegaj na rozumie. Niech twój rozum nie będzie tym, co przekalkuluje Boga. Bo taki był Piotr. Jeden, rozejdziecie się i zdradzicie mnie. Piotr myśli, jak, gdzie? To się kupy nie trzeba. Dlaczego mielibyśmy go zazdrawić? Przez 3 lata go nie zostawiliśmy. On jest Mesjaszem, karmi nas, cuda widzieliśmy. Wszystko jest elegancko, siedzimy, jemy, wszystko jest dobrze. On jest Mesjaszem. Dlaczego ja miałbym go zdradzić? Przecież jakie argumenty, tak? Jakie... To jest po prostu, jak to niby miałoby być, tak? Ta jest reakcja Piotra właśnie taka. Nie jest reakcja na zasadzie: miękko mi się robi. Jezus powiedział, że ktoś nas zdradzi. Kurczę, może ja? Nie, on idzie po argumenty rozumowe. Ufaj Panu z całego serca, nie polegaj na własnym rozumie. Niektórzy ludzie mówią: nigdy Boga nie zostawię. Jestem chrześcijaninem, kocham Boga, kocham Biblię. Nigdy nie zostawię. Policzyliśmy z Izą wszystkich ludzi, którzy przewinęli się przez przez naszą służbę w zborze w Warszawie, pierwszym naszym zborze, później w zborze w Krakowie i później w drodze przez ostatnie 21 lat. Wiecie, jaka liczba nam wyszła? O 100 się można pomylić. 800 osób nam wyszło. Ludzi, którzy na dłuższy czas zagrzali miejsce w naszym kościele. I teraz ludzie przychodzą i mówią, ja nigdy Boga się nie zaprę, ja ciebie się nie zaprę, ja pastorze, my będziemy razem. Nie wiesz, co będzie działo się. Masz serce i musisz patrzeć na serce. Co się stanie, jak się zakochasz? Ja przyjdę do ciebie i powiem, kto ze mnie ma męża? Ania. Ania, zakochałaś się tam? I co? I ty? I on jest tam z Wrocławia? On jest z Krakowa? Czy? Ale jak to się... Trzeba, muszę wrócić do kamery, bo mnie nie widzą internauci. Jak to, Ania? I ty dlatego... Pokaż zdjęcie. Ty dlatego czegoś po prostu zostawisz swojego pastora i pojedziesz tam? Hello, przecież mieliśmy razem zdobywać Warszawę dla Chrystusa. Przecież jak to tak, no? Rozumiesz, to jest tak, jakbym od własnych dzieci oczekiwał, że po prostu będą z tatą siedzieć do kochanej śmierci. Pod jednym. Po prostu nie jesteś w stanie pójść za logiką, jeżeli po prostu... Więc serce musi być upilnowane. I dobra, kończymy, bo żeby nie było tak... Siadaj, siadaj, synu. Siadaj. Szybko siadaj. Nie wolno, szybko siadaj. Przeczytam wam parę mocniejszych wersetów. Teraz o sercu i tym zakończymy. Jeremiasza 17:9. Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne, któż zdoła je poznać? Jeremiasza 17:9. Więc wiesz, to jest po prostu hit. Główny motywator to nie rozum, a serce. I w tym samym momencie serce, jeżeli nie jest blisko Boga, nie jest przemienione przez Słowo Boże, nie jest poddane Bogu, nie jest zbudowane w relacji, zakochane w Bogu może być największą wywrotką w naszym życiu. Nieźle, nie? I to jest świątynia Ducha Świętego. Psalm 90:12. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądrość serc. Psalm 119:32. Pobiegnę drogą Twoich przykazań, gdyż rozszerzysz moje serce. Będziemy w stanie wypełniać Boże przykazania, jeżeli Bóg zajmie się uleczeniem naszych serc. Nieodwrotnie. Słowo Boże mówi, że On w Nowym Przymierzu wypisze swoje przykazania na naszym sercu, nie naszym rozumie. Nasze serce przemienione powoduje, że możemy iść drogą Jego przykazań. Nakłoń moje serce do Twoich świadectw, a nie do chciwości. Psalm 119:36. Dobrze, powstańmy i poproszę zespół. I chciałbym, żebyśmy się modlili teraz o swoje serca, o nasze serca, wszyscy razem. I właśnie dlatego Jezus w Mateusza 6:21 mówi tak. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i serce wasze. Gdzie bowiem jest skarb, tam pójdzie wasze serce. Gdzie jesteście zakochani, to co jest najwyżej w drabinie waszej wartości, tam będzie podążało wasze serce. Dlatego uwielbienie jest ważniejszą częścią nabożeństwa niż kazanie. Bo w uwielbieniu zbliżamy się do Pana, który jest wszystkim dla nas w naszym życiu. I ma wyprzedzać nie tylko pastora, Ania, ale też to coś z tego innego miasta. Okej? Więc gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i serce wasze. Właśnie dlatego uwielbienie Boga jest takie ważne. Psalm 27, 14 wers. Oczekuj Pana i bądź dzielny, a On umocni twoje serce. Oczekuj więc Pana. Amen. Oczekuj Pana, bądź dzielny, a On umocni twoje serce. Oczekuj więc Pana.